Jako ludzie nieustannie dążymy do maksymalizowania naszej przyjemności, wygody i komfortu. Ale pytanie, czy dążenie tylko do dobrych odczuć nie zubaża naszego życia w jakichś innych aspektach? Co na to nasze ciało, nasze emocje, nasze zmysły, a wreszcie planeta i przyroda nas otaczająca? Warto się nad tym zastanowić. Cześć, tu Joanna Pachałka, to jest podcast Babka Natura o skomplikowanej relacji ludzi i przyrody. Moim dzisiejszym gościem jest dr Ryszard Kulik, psycholog, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, który specjalizuje się w prowadzeniu treningów interpersonalnych i grup w obszarach ekopsychologii i głębokiej ekologii. A spotkaliśmy się z okazji premiery jego najnowszej książki, czyli Wystarczająco dobre życie, wydawnictwa Natuli. Jeżeli nasza rozmowa Ci się spodoba, będzie mi bardzo miło, jeśli udostępnisz ją w swoich mediach społecznościowych. Zapraszam. Jest taki moment w życiu wielu osób, kiedy zaczynamy szukać sensu tego życia. I niektórzy szukają sensu w religii, niektórzy w sztuce, niektórzy w podróżach, niektórzy w duchowości i do tej duchowości jeszcze wrócę podczas naszej rozmowy, ale jest też pewien obszar, o którym nie myślimy zbyt często, jeżeli myślimy właśnie o poszukiwaniu sensu życia, a od tego obszaru Pan zaczął swoją książkę i całkiem dużo stron temu obszarowi Pan poświęcił, a jest nim fizyka. Dlaczego to właśnie znając fizykę, prawa fizyki, możemy w jakimś sensie właśnie szukać sensu życia albo przynajmniej poczuć jakąś ulgę związaną z tym, jak ten świat funkcjonuje? Dlaczego właśnie fizyka?
Fizyka to jest nauka ścisła, która mocno stoi na ziemi. To znaczy, że to nie są jakieś spekulacje, które są oderwane od rzeczywistości, tylko założenie jest takie, że ta nauka odkrywa tajemnice istnienia, badając no jak zbudowana jest i jak funkcjonuje materialna rzeczywistość, materialny świat. Więc w tym sensie to jest jakiś fundament, podstawa, coś bardzo elementarnego, podstawowego, początkowego. Więc jeśli wyruszamy w drogę, na końcu której ma być jakiś mityczny sens życia i coś bardzo takiego nawet wykraczającego poza słowa i poza możliwość werbalizacji, bardziej to jest kwestia poczucia i odnalezienia siebie w złożonej sieci życia, to dobrze jest tą drogę zacząć właśnie od czegoś fundamentalnego i tam poszukać tych podstawowych praw, w oparciu o które mogę następnie odkrywać głębszy sens mojej obecności tutaj na Ziemi. Więc taka była intencja, która mi przyświecała w odwoływaniu się do współczesnej fizyki, tym bardziej, że żyjemy w takich czasach, w których mówimy o postprawdzie, czyli o takiej kulturowej narracji, w której wszystko jest względne, wszystko jest możliwe, wszystko można podważyć albo wszystko można udowodnić. A tutaj odwołanie się do fizyki stanowi rodzaj takiego no właśnie fundamentu, wobec którego nie da się przejść negując czy wątpiąc w te odkrycia. Czy nam się to podoba, czy nie. Fizyka po prostu w bardzo taki chłodny, beznamiętny, naukowy, empiryczny sposób kreśli obraz rzeczywistości, więc od fizyki zaczynamy, bo to jest coś podstawowego.
No właśnie, ja czytając te rozdziały, które dotyczyły fizyki, miałam takie poczucie, że ona już naprawdę dużo wyjaśnia. Bo my w dzisiejszych czasach mam wrażenie, że nie do końca lubimy myśleć o tym, co wykracza poza taką naukę, poza to, co zbadane empirycznie. I kiedy pochylimy się już chociażby właśnie nad fizyką, nad prawami rządzącymi fizyką, możemy dużo z tych praw odnieść do naszego życia, albo przynajmniej zyskać jakieś takie ugruntowanie w życiu. Czy moglibyśmy porozmawiać jeszcze właśnie o tych prawach, które Pan wymieniał w książce? Jedno z nich dotyczyło chociażby tego, że wszystko się zmienia i wszystko jest w nieustannym ruchu. No i to bardzo łatwo odnieść do naszego życia, bo kiedy uświadomimy sobie, że wszystko się zmienia, to przestaniemy oczekiwać, że nie będzie się zmieniało, prawda? Bo taka jest fizyka.
Tak, tak. Znaczy ta fizyka jest zaledwie pierwszym krokiem. Te prawa, one są, jak już wcześniej powiedzieliśmy, dość takie beznamiętne i twarde, suche i dobrze jest je przefiltrować przez własne osobiste ludzkie doświadczenie, to znaczy nadać im charakter właśnie takiego mojego osobistego przeżycia czy doznania i w tym sensie odnieść je do swojego życia, bo jak będziemy studiować tylko fizykę w taki sposób czysto naukowy, bez takiego humanistycznego kontekstu, no to po prostu utkniemy na pierwiastkach, wzorach i materii rozumianej jako coś bardzo dalekiego od naszego osobistego doświadczenia. A tutaj ta droga, której pani zakreśliła horyzont, ona też pozwala odnieść te prawidłowości, te prawa, te zasady właśnie do osobistego doświadczenia. Mamy właśnie te trzy. Ja wyłuskałem trzy, one dla mnie są właśnie takimi metazasadami czy nadrzędnymi zasadami, ale to ktoś inny może mógłby mieć inny zestaw. Ja w każdym razie pozwoliłem sobie zaproponować te trzy, której jedną z trzech pani już tutaj przywołała, mówiąc o tym, że wszystko się zmienia, wszystko jest w nieustannym ruchu i zmianie. Ja zwykle to pierwsze przywołuję. Tym pierwszym, które przywołuję, to nie jest to o ruchu, tylko o wzajemnych powiązaniach. Wszystko jest ze sobą wzajemnie powiązane, czyli wchodzi w relacje, związki i zależności. Konsekwencją tego prawa, albo równolegle z tym prawem właśnie jest to dotyczące ruchu i zmiany, bo bycie w zależności i bycie w związkach pociąga za sobą dynamikę, czy taki procesualny charakter tych relacji. I trzecie, które przywołuję, dotyczy takiego wzorca uporządkowania tego układu wzajemnych zależności i jego dynamiki. I to jest zasada, która mówi o tym, że wszystko ma swoją drugą stronę. I te dwie strony tworzą komplementarny, całościowy układ, który jest jednością. To znaczy, nawet jeśli mówimy o takim binarnym, dualistycznym porządku świata, to te bieguny nie są oddzielone, tylko stanowią jedność. No i te trzy prawa można odnieść do swojego osobistego doświadczenia i one po prostu mają bardzo poważne konsekwencje dla nas w kontekście poszukiwania sensu życia i odpowiedzi na pytanie, właściwie o co w tym życiu tak naprawdę chodzi.
Powiedział pan o tym prawie, które ja pominęłam, czyli że wszystko jest ze sobą powiązane i to jest bardzo ciekawe, że my znowu jako ludzkość zaczynamy to dostrzegać, bo był taki moment, kiedy my się bardzo oddzieliliśmy. Oddzieliliśmy się właśnie od ciała, od przyrody, wreszcie od absolutu. I ciekawe jest to, że my teraz powoli zaczynamy jakoś dostrzegać to oddzielenie i próbujemy je załatać. Może wyjdźmy po prostu od tych różnych obszarów oddzielenia, o których mówiłam wcześniej, bo one się właśnie łączą z tymi prawami, o których też wspominaliśmy. I zacznijmy od oddzielenia od ciała. No wydaje się, że nie powinniśmy być oddzieleni od ciała, prawda? Ciało mamy, posiadamy, żyjemy z nim. No jednak okazuje się, że w tych dzisiejszych czasach jesteśmy bardzo oddzieleni od naszych uczuć, od naszych zmysłów, od naszych emocji. I czy to się teraz zmienia? Czy my mamy taki moment w naszych czasach, że powoli wracamy do siebie?
Mam wrażenie, że niestety raczej odwrotnie. To znaczy, że raczej to oddzielenie się pogłębia i że nasz rozwój jako gatunku ludzkiego na przestrzeni tych 200-300 tysięcy lat rozwoju Homo sapiens, że to jest nieustanny proces, w którym to oddzielenie się pogłębia wraz z rozwojem cywilizacyjnym. Że cywilizacja to jest takie narzędzie, które wymyśliliśmy po to, żeby odciąć się od trudu życia czy od cierpienia i konsekwencją tej zapobiegliwości, to znaczy tego przeciwdziałania niekorzystnym sytuacjom, jest niestety oddzielanie się od życia w jego różnych formach i postaciach. No i tutaj jednym z tych aspektów, tym najbardziej może podstawowym, jest oddzielenie od ciała, No i to, jak mówię, że diagnozuję tę sytuację jednak odwrotnie, to mam na myśli takie zjawiska, jak na przykład to teraz, w którym tu i teraz uczestniczymy. To znaczy, kiedyś ludzie po prostu spotykali się ze sobą, siadali naprzeciwko siebie albo obok siebie, patrzyli sobie w oczy, dotykali się, rozmawiali, słuchali swojego głosu, że tak powiem, w czasie rzeczywistym i w pełnej obecności wobec siebie, też cielesnej. A my dzisiaj, no ja mówię do jakiegoś mikrofonu, już nawet nie widzę pani twarzy na ekranie, pani jest gdzieś daleko ode mnie. Coraz bardziej zastępujemy nasz kontakt z innymi wirtualnym kontaktem poprzez media społecznościowe czy jakieś urządzenia. W tym po prostu nie ma naszych ciał. Jesteśmy głosem, jesteśmy tekstem, jesteśmy jakąś ikoną albo komentarzem, a ta fizyczna obecność jest coraz bardziej gdzieś na boku. Ostatnio też czytałem taki artykuł o tym, jak ludzie, pary, małżonkowie albo partnerzy, którzy mają relację miłosną, seksualną, zwykle no, jeszcze, że tak powiem, nie tak odległych czasach te osoby spały razem pod jedną kołdrą, a dzisiaj obserwujemy taki trend, w którym no, pierwszym krokiem jest kupienie sobie osobnej kołdry. Dalej ci ludzie śpią w jednym łóżku, ale już pod osobną kołdrą. Kolejnym etapem to jest przeniesienie się do osobnego pokoju. A jeszcze kolejnym to są takie związki, które opierają się na byciu razem, choć zamieszkiwaniu w ogóle w osobnych mieszkaniach czy domach. I tylko spotykanie się ze sobą przy jakichś okolicznościach. Także to jest jakiś proces, który nieustannie nam towarzyszy i w którym jesteśmy no, zachęcani głównie przez technologię i przez styl życia do coraz większego oddzielania się od siebie nawzajem i też od swoich ciał.
No właśnie, ja tak optymistycznie zadałam to pytanie, bo może jakoś też zamknęłam się w swojej takiej bańce nadziei, optymizmu. Nawet wydawnictwo, które wydało pańską książkę, też wydaje się, że jest takim wydawnictwem, które wraca do ciała. Coraz więcej się o tym mówi. Ja jestem mamą, mam za sobą dwa porody. W porodzie dużo się mówi o tym, że właśnie musimy wrócić do naszego ciała, wrócić do natury. Musimy się skontaktować z naszym ciałem. To nie jest proces, który możemy przejść intelektualnie, który możemy załatwić na Messengerze. My po prostu musimy tam być, podobnie z karmieniem piersią, czy chociażby ze związkami, o których też pan wspominał. I może jest już jakieś takie światełko nadziei. Może my tak się oddalaliśmy, odłączaliśmy od tego ciała, ale może teraz jest taki moment, kiedy my trochę zawracamy, kiedy dostrzegamy, że już tak naprawdę nie ma innego wyjścia, no bo jeżeli tego nie zrobimy, to tak naprawdę stracimy podstawę naszego życia.
Tak, tak. Znaczy, na pewno niektórzy z nas dostrzegają ten fenomen i to jest pierwszy krok, żeby coś z tym zrobić, w sensie powrócić na przykład do ciała czy do takiej bezpośredniej relacji. Ale tak jak ja obserwuję życie, a że już 58 lat, no to raczej ciągle to są niszowe wysepki, które oblewane są przez morze tak zwanego głównego nurtu, który jest zainteresowany raczej coraz większym oddzielaniem się, coraz większą wygodą, komfortem. No właśnie komfort i wygoda, przyjemność to są wartości, które najczęściej wybieramy ponosząc koszt coraz większego oddzielenia. Jak pani mówiła o porodach, to oczywiście jest ta tendencja do powrotu do natury, ale z jakiegoś powodu większość porodów w Polsce chyba to są cesarskie cięcia. To znaczy, że to nie są względy medyczne, tylko to są raczej wybory kobiet, które po prostu nie chcą cierpieć, nie chcą, żeby je bolało, nie chcą długiego czasu tej akcji porodowej, która jest kłopotliwa i wydaje się, że to jest po prostu łatwiejsze i mniej uciążliwe, ale w ogóle nie związane, znaczy to jest właśnie jeden z przykładów tego braku zaufania wobec naturalnego mechanizmu, naturalnego procesu, którym kobieta potrafi siłami natury, jak się to mówi, urodzić dziecko. A kolejny etap to jest osobne łóżeczko w osobnym pokoju, wózek. No kiedyś nasze prababki po prostu nosiły nieustannie właściwie swoje pociechy, potomstwa na plecach czy na piersiach, owinięte były chustą. No dzisiaj mamy wózek, mamy osobne łóżeczko. To dziecko od samego początku jest właściwie wychowywane w takich warunkach oddzielenia od ciała matki. Oczywiście jesteśmy za karmieniem piersią. Ten styl karmienia powraca i jest wzmacniany i z tego się trzeba cieszyć. Całe szczęście, że to się dzieje. Ale jak spojrzymy na całość, no to ten obraz nie jest aż tak bardzo optymistyczny.
To ktoś teraz mógłby zapytać, co jest takiego złego w wygodzie i komforcie? Dlaczego my jako ludzie nie moglibyśmy na przykład cały czas dążyć do wygody? Co jest w tym takiego niedobrego?
Nie, no, w dążeniu do wygody nie ma nic niedobrego. To od razu się będę zastrzegał, że to jest jak najbardziej ludzka tęsknota, czy potrzeba, czy oczekiwanie, żeby po prostu było dobrze i nie było źle. I w tym na to nie ma co się obrażać, bo wszyscy jesteśmy dziedzicami procesu ewolucji, gdzie właściwie każdy organizm próbuje maksymalizować swój dobrostan, komfort, czy oczywiście różnie pojmowany. Rośliny też to robią, chociaż nie mają układu nerwowego, więc tutaj przyjemność i komfort to nie jest może dobra kategoria, ale taki właśnie dobrostan, no tak to nazwijmy. W tym nie ma nic nagannego. Niepokojące jest to, że po drugiej stronie, tak jak mówi o tym współczesna fizyka, po drugiej stronie przyjemności, czy komfortu, czy wygody jest dyskomfort, czy brak wygody, czy przykrość. I te dwa stany, te dwa doświadczenia, tego korzystnego i niekorzystnego, stanowią jedność i całość. I dążenie do komfortu jest jak najbardziej czymś naturalnym, tak samo jak naturalne jest to, że to dążenie jest frustrowane przez dyskomfort czy przez sytuacje niekorzystne, które wystawiają nas na właśnie jakieś przykre doznania. I naturalnym, zdrowym objawem jest umiejętność dbania o swój komfort i jednocześnie godzenia się czy radzenia sobie z tym, co trudne i niekorzystne. Mamy dwie nogi, nasze doświadczenie stoi na tych dwóch nogach, czyli na umiejętności dbania o siebie i na umiejętności mieszczenia w sobie czasami trudnych, przykrych czy dyskomfortowych sytuacji. I to jest, to nazywam zdrowym podejściem. I to, co jest niepokojące, to, że my chcemy w sposób absolutny wyrugować tą część związaną z dyskomfortem i łudzimy się naiwnie, że da się urzeczywistnić taki świat, w którym będziemy tylko doświadczać wygody i przyjemności. I to jest niepokojące. Niepokojące jest to, że próbujemy rozerwać ten jednoczący związek przykrego i przyjemnego, przywiązując się nadmiernie do jednego krańca tej opozycji.
I co może się stać, jeżeli właśnie będziemy podążać tą drogą? W jaki sposób to się później na nas odbija? Czy to jest właśnie kwestia naszego zdrowia psychicznego, czy kwestia tego, że my już nie potrafimy reagować na różne trudne sytuacje w naszym życiu? Nie umiemy sobie z nimi radzić, bo po prostu zapomnieliśmy już, jak to jest żyć w takim dyskomforcie?
To jest i kwestia naszego dyskomfortu, czy i kwestia naszego zdrowia psychicznego, kondycji psychicznej, ale też naszej relacji ze środowiskiem, ze światem, z przyrodą. Więc zaczynając od tego zdrowia psychicznego, my w psychologii mówimy, że osoby, które najmocniej mają tą tendencję zaznaczoną, czyli chcą maksymalizować swój dobrostan jednocześnie absolutnie nie godzą się na dyskomfort, ból, cierpienie, to są osoby, które są w grupie ryzyka wszelkiego rodzaju uzależnień. Właśnie uzależnienie to jest zjawisko, to jest dysfunkcja, pod którą kryje się intencja maksymalizowania za wszelką cenę swojego dobrostanu i jednocześnie unikania, zaprzeczania i rugowania wszystkich doświadczeń, które są trudne i niekorzystne. To rodzi taką ostatecznie nieumiejętność przyjęcia życia w jego trudnej, ciemnej, bolesnej stronie. I to, że tak powiem, pcha w objęcia wszystkich tych uzależnień, które są w tym naszym nowoczesnym, wspaniałym świecie na wyciągnięcie ręki, bo to może być i alkohol, i narkotyki, ale też leki, których nadużywamy, jedzenie, którego nadużywamy, głównie w postaci cukru. To może być też, to mogą być jakieś zachowania, które dają przyjemność, jak na przykład zakupy albo rozrywka rozumiana jako nieustanna impreza i festiwal radości. No więc można przeżywać swoje życie nieustannie goniąc za tymi fajerwerkami, co pociąga za sobą tym trudniejsze momenty trzeźwienia, czyli powrotu do tej szarej rzeczywistości, która nie jest taka właśnie idealna, piękna i rozrywkowa. No i wtedy trzeba oczywiście zaaplikować sobie kolejną dawkę tej substancji albo tego zachowania czy tego doznania, które jest takie atrakcyjne. No i tak się nakręca ta spirala uzależnienia. U jej podstawy leży system, mówimy w psychologii, że to jest system iluzji i zaprzeczeń. To głównie rozszyfrować to można jako nieumiejętność radzenia sobie z trudnym aspektem życia, z trudnościami, głównie z emocjami, takimi jak złość, smutek, lęk. To są właśnie te doznania, od których uciekamy, bo ma być tylko przyjemnie i wspaniale. Więc podsumowując i wracając do początku, w przyjemności, w tym, że mamy się umieć cieszyć przyjemnością i ją jakoś maksymalizować, nie ma nic niedobrego, jeśli równoważymy tą tendencję gotowością i zgodą na to, że może nam nie być przyjemnie i że możemy to doświadczenie zmieścić.
A wspomniał Pan też o tym, że to się również odnosi do środowiska naturalnego.
Ten kontekst środowiskowy jest tutaj też bardzo ważny, bo ta pogoń za przyjemnością jednocześnie wiąże się z tym, że my po prostu rzucamy świat na kolano, że musimy podporządkować przyrodę, musimy ją eksploatować ponad miarę, bo jesteśmy w trybie uzależnienia i musimy jakby aplikować sobie coraz większe dawki tego komfortu i tej przyjemności. Więc to jest właśnie o rozwoju cywilizacyjnym, który jest traktowany jako droga postępu za wszelką cenę. Mamy nieustannie się rozwijać, ten wykres to jest taka krzywa, która nieustannie się wznosi i może być zawsze tylko lepiej. Musimy mieć więcej, szybciej, mocniej, bardziej, no wszystko na wysokich obrotach i jeszcze bardziej, i jeszcze bardziej. I w tym sensie po drugiej stronie tego karkołomnego wzrostu za wszelką cenę leżą równie wielkie koszty środowiskowe. Czyli właśnie to, że eksploatujemy przyrodę, że życie zamiera, że zmienia się klimat, że zanieczyszczamy całą planetę, to jest po drugiej stronie naszego rozwoju, do którego przykleiliśmy się jak alkoholik do kieliszka.
A zastanawiam się, gdzie w tym wszystkim jest kontrola, taka nadmierna kontrola, bo to też jest jeden z takich symptomów dzisiejszych czasów. My kontrolujemy z jednej strony siebie i nasze ciało, ale z drugiej strony też kontrolujemy przyrodę cały czas. I skąd u nas bierze się ta chęć kontroli? Właśnie z tego, żeby maksymalizować przyjemność, czy jeszcze to jest inna rzecz?
Tak, to jest dokładnie ten sam mechanizm. No, kontrola to jest próba zarządzania tym naturalnym prawem, które mówi o tym, że wszystko ma swoją drugą stronę. Jesteśmy w relacji, w związkach i nieustannie wszystko się zmienia. Więc wszystkie te trzy prawa, niestety to są takie fundamenty, takie punkty wyjścia, które konfrontują nas z potencjalnym bólem i trudnością. I to nie są na przykład to pierwsze prawo mówiące o tym, że jesteśmy powiązani ze wszystkim, co istnieje. No to bycie w powiązaniu, inaczej mówiąc, to jest życie w zależnościach. Więc zależność to jest uczestniczenie w takim układzie, w którym pewnych rzeczy nie kontrolujemy, bo właśnie zależymy od czegoś nie swojego, od kogoś albo od czegoś innego. Więc tam nie ma kontroli, przynajmniej w części nie ma kontroli. I ta fizyka, do której się odwołaliśmy na początku, ona mówi o tym, jakby taki komunikat można by sformułować wprost. Nie wszystko w życiu możesz kontrolować. Sorry, ale twoje życie nie może być pod totalną twoją kontrolą. I to jest właśnie o tym, że jeżeli tak jest, to grozi nam jakieś niebezpieczeństwo, w tym sensie jakieś trudne doznanie, jakiś dyskomfort, jakaś przykrość, a ostatecznie śmierć. Więc kontrola to jest nasza odpowiedź na ten system życia, czy naturalnego procesu, w którym coś jest też po drugiej stronie tej przyjemności, czyli jest coś niekorzystnego. Więc my próbujemy uzyskać kontrolę po to, żeby ostatecznie tą parę przeciwieństw, przyjemne, przykre, rozdzielić i wyrzucić tą część ciemną, trudną, jako niepasującą do tego wyobrażonego wzorca idealnego życia. I temu służy kontrola. Wierzymy w to, że im bardziej będziemy kontrolować życie samych siebie, nasze ciała, innych, przyrodę, tym mniej będzie sytuacji, które będą dla nas trudne. No i to jest jeden z tych elementów syndromu uzależnienia, to znaczy właśnie ta nadmierna kontrola. Ona wymaga po prostu ujarzmienia i rzucenia na kolana wszystkiego wokół. Zaczynając od naszych ciał, poprzez nasze związki, poprzez relacje z przyrodą, aż po relacje z absolutem. Bo w duchowości tak samo możemy próbować kontrolować siłę wyższą, czy targować się z nią, czy próbować coś wynegocjować. No, tam różne są też strategie, ale to dalej jest ten sam tryb, w którym nam się wydaje, że potrafimy tak zarządzić rzeczywistością, żeby już nas więcej nic nie bolało i nie było nam źle. No i to obnaża po raz kolejny naszą nieumiejętność cierpienia i tego przyjęcia rzeczywistości jako zaledwie i aż wystarczająco dobrej, a nie idealnej.
Tak, właśnie o tym pan pisze, wystarczająco dobre życie. Ale to w takim razie, co jest tak po drugiej stronie tej kontroli? Większe zaufanie do procesów, do życia, do tego, co się dzieje?
Tak, po drugiej stronie, to dobre pytanie, co jest po drugiej stronie kontroli? Po drugiej stronie kontroli jest odpuszczenie, czyli brak kontroli, czyli pozwolenie, żeby rzeczy szły jakimś naturalnym trybem, bez naszej ingerencji. Oczywiście, żeby to zrobić z takim czystym, lekkim sumieniem, to trzeba mieć poczucie zaufania, że jak odpuścimy, jak nie będziemy kontrolować, no to nie skończy się to jakąś dramatyczną katastrofą. I no tutaj można się tylko odwołać do naszego, możemy się odwołać tylko do naszego doświadczenia. Moje jest takie, że jak odpuszczam, oczywiście nie robię tego zawsze i wszędzie, bo też nie chodzi o to, żeby zanegować kontrolę. Chodzi o to, żeby znaleźć jakiś punkt równowagi między tymi dwiema opozycjami. Więc bywa tak, że jak odpuszczam i ufam, no to Oczywiście to nie jest przepis na to, że zawsze będzie przyjemnie, ale to jest przepis na to, że mogę, że mam wystarczająco stabilne życie, pojemne serce, żeby ono mogło unieść właśnie jakiś potencjalny dyskomfort i sytuację niekoniecznie idealną.
Myślę, że to też dobrze widać właśnie na przykładzie przyrody, natury. Kiedy ta nadmierna kontrola wkracza do środowiska, to nigdy nie dzieje się dobrze, a kiedy odpuszczamy i kiedy pozwalamy tej przyrodzie po prostu spontanicznie działać, samej się regulować, wtedy okazuje się, że wszystko po prostu działa, tylko też ciężko nam to przyjąć jako ludziom, bo mimo, że mamy różne naukowe dowody na to, że przyroda dobrze się sama reguluje, to cały czas próbujemy tam wchodzić i cały czas ją uporządkować tak, jak nam się podoba.
Mhm. No słyszę, że pani jest bardzo kategoryczna, chyba bardziej niż ja w tym momencie, bo czasami tak sobie wyobraziłem takie drzewo, które zwisa nad dachem domu i za chwilę się przewróci. No myślę, że w takich sytuacjach dobrze by było jednak zainterweniować i ochronić budynek czy domowników i nawet je wyciąć, jeśli ono rzeczywiście za chwilę może się przewrócić. Czym innym jest natomiast wycinanie wszystkich drzew gdzieś na osiedlu, bo potencjalnie mogą się przewrócić. Ten przykład pokazuje jakiś rodzaj przesady i jednocześnie umiaru wobec potencjalnych zagrożeń związanych z naturą, z przyrodą. Tam, gdzie jesteśmy my, mamy zapobiegać czy interweniować wtedy, gdy nie daj Boże sytuacja zmierza do jakiejś tragedii. Natomiast jeśli chodzi o samą przyrodę, gdzie nie ma bezpośrednich zagrożeń dla nas, no to tu jestem równie radykalny jak pani. Najlepiej ją zostawić samej sobie, ponieważ ona, ten proces naturalny najlepiej potrafi w tej całości, którą jest na przykład las, ten proces naturalny najlepiej potrafi zadbać o to, żeby ten wariant życia, który tam funkcjonuje, no właśnie mógł się w pełni rozwinąć. Czyli na przykład nie walczymy ze szkodnikami wtedy, kiedy to jest naturalny las. Ale jak uprawiam grządkę, gdzie posadziłem marchewkę i wyrastają tam różne inne rośliny, które zagłuszają tą moją uprawę, to oczywiście dobrze jest mieć trochę kontroli nad tym i wyrywać, czasami wyplewić te chwasty, ale czym innym byłoby wysypać tam jakąś tonę jakiegoś pestycydu czy randalpu, który też załatwi sprawę, ale będzie właśnie takim moim przekonaniu nadmiarowym działaniem. Więc w każdej sytuacji to jest próba szukania jakiegoś punktu równowagi między tymi dwiema opozycyjnymi stronami. Z jednej strony jest odpuszczenie, zaufanie, z drugiej strony jest kontrola. Niedobrze byłoby odrzucić ani jedną, ani drugą stronę. To jest całość i czasami dobrze jest coś skontrolować, a czasami jest dobrze odpuścić. Trzeba to robić, trzeba odróżnić tę sytuację, mając jakiś rodzaj mądrości, doświadczenia, ale też stosować z umiarem jedno i drugie. Tego nam obecnie brakuje, bo jesteśmy przesunięci dramatycznie w jedną stronę nadmiernej kontroli.
Tak, a z drugiej strony, no w ogóle lubimy takie polaryzacje i lubimy się wychylać w jedną albo w drugą stronę i tak trudno nam zaakceptować, że to, co jest takie najlepsze, leży tak naprawdę po środku, prawda? Bo teraz nikt nie chce być w centrum, wszyscy chcą być na którymś polu, na którejś stronie. I też pomyślałam o tym, że z tego też wynika to, że jeżeli my sobie uświadomimy, że jesteśmy jako ludzie częścią natury, to też w pewien sposób przychodzi, powinno przychodzić naturalnie właśnie to balansowanie między kontrolą a odpuszczeniem, bo tak robią wszystkie organizmy. No to też nie jest tak, że każdy po prostu płynie sobie z nurtem, tylko tam cały czas właśnie jest ta polaryzacja. I kiedy my sobie to uświadomimy, to chyba powinno być łatwiej, prawda? Kiedy odkryjemy, że jesteśmy częścią tego świata.
Tak, dlatego tak ważne jest, żeby istniały takie miejsca, które nazywamy dziką przyrodą, w których ingerencja człowieka jest naprawdę minimalna albo w ogóle jej nie ma. I przebywanie w takich miejscach, odwiedzanie ich, po prostu doświadczanie ich całym sobą, to jest jedna z najważniejszych lekcji życiowych dla nas. To jest szansa na odkrycie siebie, zaobserwowanie, jak te podstawowe prawa natury, które odkrywa na przykład fizyka, działają, i stopniowe uczenie się takiego aplikowania tych doświadczeń, tych praw do swojego codziennego życia tu w mieście. Przyroda jest naszą najważniejszą nauczycielką i właśnie uczy nas wystarczająco dobrego życia.
No właśnie, i takim trzecim elementem, o który już trochę zahaczaliśmy, jeśli chodzi o te kwestie oddzielenia, było też oddzielenie od absolutu, od siły wyższej. Nawet trudno mi o tym mówić, bo mam takie też wrażenie, że dzisiaj my się łatwo poruszamy na tych dwóch pierwszych poziomach. Poziom taki czystej nauki, czystej fizyki przychodzi nam łatwo. Poziom tam wejścia troszkę wyżej jest w porządku, ale właśnie poziom myślenia o czymś, co jest ponad nami, czymś więcej, jest trudny, pewnie z różnych powodów w dzisiejszych czasach. I mi się z tym bardzo łączy taki fragment z pańskiej książki, który chciałabym teraz przytoczyć. On dotyczy tego, że nauka stała się taką nową religią, że my teraz często mówimy, że ja wierzę w naukę, wierzę w badania naukowe. I to jest dobre, ale też ma swoją drugą stronę. I chciałabym teraz tu przeczytać ten fragment, a brzmi on tak. Mamy silne przekonanie, że nauka odsłania przed nami prawdę na temat rzeczywistości. W tym sensie spełnia obecnie podobną funkcję jak kiedyś religia, która miała wyjaśniać i interpretować świat. Każdy z nas potrzebuje określonego zasobu wiedzy, w tym wiedzy dostarczanej przez naukę, dzięki której stajemy się osobami kompetentnymi życiowo. Tam jest jeszcze dalej ten fragment mówiący o tym, że właśnie to jest dość niebezpieczne, prawda? Taki moment, w którym my po prostu wierzymy w naukę, bo wydaje nam się wtedy, że no właśnie znowu możemy na wszystko mieć wpływ i w pewnym sensie możemy stać się Bogiem tej rzeczywistości, a to nie jest możliwe.
Tak, ale to się właśnie dzieje. Niestety nauka i jej siostra albo córka, technologia, jest wykorzystywana po to, żeby coraz skuteczniej kontrolować naturalne procesy i wpływać na życie, więc podstawową funkcją nauki jest oczywiście objaśnianie świata, ale za chwilę wykorzystamy tą wiedzę po to, żeby skonstruować jeszcze doskonalsze narzędzia, dzięki którym będziemy mogli jeszcze skuteczniej kontrolować rzeczywistość. I to jest właśnie to wychylenie wahadła niebezpiecznie w jedną stronę. Za to wychylenie niestety przyjdzie nam i już przychodzi nam sporo płacić, więc my doceniamy rolę nauki. Ja też się przecież odwołuję do tej, mówiliśmy o tej fizyce i w tym nie ma nic złego, bo chodzi o to, żeby właśnie dobrze radzić sobie w życiu i się do niego dostosować i wykorzystać wiedzę, żeby być po prostu kompetentnym życiowo, ale czym innym jest zrobienie z tej wiedzy ołtarza i złożenie na tym ołtarzu ofiary z siebie, z innych istot, a ostatecznie z całego świata. A to właśnie się dzieje niestety.
To czego tam brakuje? Jaki element powinniśmy dodać do naszego życia, żeby oprócz tej nauki włączyć coś jeszcze? Bo my teraz kończymy na tej nauce tak naprawdę. My uważamy, że w momencie, kiedy nauka rozpozna wszystkie mechanizmy rządzące tym światem, to będziemy uratowani, zbawieni w jakimś sensie. Ale tu mam wrażenie, że czegoś brakuje. No właśnie czego? Tego nie wiem? Tego miejsca, w którym my sobie zadajemy takie pytania, na które nie znamy odpowiedzi? Bo my chyba łudzimy się, że my w końcu poznamy odpowiedzi na wszystko.
A, chyba mamy takie plany, a jak my nie odpowiemy, to sztuczna inteligencja odpowie i ona zrobi za nas tą robotę. Harari, taki izraelski myśliciel, filozof, ale historyk z wykształcenia, on pisze, że my chcemy po prostu być jak bogowie. Bogowie, czyli ktoś, kto w sposób absolutny kontroluje rzeczywistość i potrafi nią zarządzić w taki sposób, żeby już nigdy nie było źle. Gdzieś na samym dnie tego zjawiska, tego procesu leży właśnie ta nieumiejętność cierpienia czy mieszczenia w sobie trudnych doświadczeń. Jak pani pyta, czego nam brakuje, albo czego potrzebujemy, żeby umieć być w tej drodze środka, w tym umiarze i pokorze, nie w absolutnym poddaniu się, nie w absolutnej kontroli, tylko właśnie w takim zrównoważonym podejściu, które nie odrzuca niczego, to brakuje nam, moim zdaniem, tej umiejętności do przyjmowania rzeczy takimi, jakimi są, czyli, mówiąc bardziej wprost, do przyjmowania części cierpienia, dyskomfortu, bólu, która wiąże się po prostu z życiem i z tym, że jesteśmy istotami cielesnymi i że to ciało doznaje zarówno przyjemności, jak i przykrości. Więc tak sobie wyobrażam, że gdybyśmy się uczyli i rozwijali w sobie taką umiejętność mieszczenia w sobie tego, co jest trudne i dyskomfortowe, to łatwiej by nam było odpuszczać tą kontrolę i nie musielibyśmy tak mocno ingerować w naturalne procesy, rzucać tej przyrody na kolana, bo bylibyśmy gotowi, tak jak zresztą inne zwierzęta to robią, w przyjmowaniu rzeczywistości wyłącznie jako wystarczająco dobrej, czyli właśnie nie tej idealnej, tej, która zawiera w sobie też jakąś dawkę dyskomfortu i cierpienia, a ostatecznie tej śmierci, której się tak boimy. I właśnie to jest też, w psychologii są też takie koncepcje, które mówią o tym, że ten lęk przed śmiercią, albo jak nazywamy to trwogą, którą trzeba opanować, o tym mówią właśnie teorie opanowania trwogi, że właściwie fakt naszej śmiertelności decyduje o wszystkich zjawiskach, o właściwie każdym naszym kroku, o wszystkich naszych zachowaniach, o wszystkich naszych strategiach. To jest ten lęk przed śmiercią, przed tym, że może nas nie być i przed tą tajemnicą w ogóle, że my sobie to uświadamiamy, że życie się kiedyś kończy, że to organizuje całą naszą narrację kulturową i właśnie skłania nas do tego parcia za wszelką cenę i zdobycia absolutnej kontroli, na końcu której jest przechytrzenie samej śmierci właśnie. Bo to są te sny o potędze, że my tak będziemy w stanie kontrolować rzeczywistość, że będziemy żyć wiecznie, że będą nam wymieniać części zamienne w sensie takim fizycznym, cielesnym i że nigdy po prostu nie umrzemy, bo za każdym razem coś się da zamienić na coś nowszego. To jest przerażająca wizja, bo ona pokazuje, jak bardzo my się nie godzimy na to, żeby doświadczać czegoś trudnego.
No tak, i czegoś, co jest tak naprawdę elementem życia, tak? No bo, tak, bo to wszystko się ze sobą łączy, nasze życie ze śmiercią, prawda? To jest, tak, to jest połączone.
I właśnie w tym aspekcie duchowym, o który pani też pytała, czy nawiązała pani do tego, i też tego uczy, to jest ten głęboki wgląd wtedy, kiedy obcujemy z przyrodą, że życie nie jest jakby przeciwko śmierci, a śmierć przeciwko życiu. Mhm. Że oczywiście my to lokujemy na opozycyjnych stronach, życie i śmierć, ale jak pójdziemy do lasu i się tak naprawdę przyjrzymy, jak on funkcjonuje, jak on działa, to tam bardzo łatwo zauważyć, że życie karmi się śmiercią, a śmierć karmi się życiem. I że to jest jeden proces, który oczywiście rozdzielamy, ale to jest proces, który nigdy się nie kończy. I to jest nieustannie obracające się koło, które w cyrkularnym ruchu przemian cały czas wspiera i wzmacnia życie jako taki nadrzędny proces. Życie przez duże rzecz zawiera w sobie i życie przez małe rzecz i śmierć. Gdyby nie było śmierci, nie byłoby po prostu życia, w ogóle nie byłoby nic. To dotyczy nie tylko żywych organizmów, roślin, zwierząt, grzybów, drobnoustrojów, ale też wszystkich części naszego wszechświata, bo tak samo gwiazdy rodzą się i umierają, a właściwie przechodzą przez swoje cykle, w których tylko zmienia się jakaś forma, postać. Natomiast ilość energii jest cały czas ta sama. Materia przybiera różne postaci, ale ilość energii we wszechświecie jest stała i niezmienna od momentu wielkiego wybuchu. Nie można ani stworzyć, ani zniszczyć energii. W tym sensie to jest o życiu przez duże rzeczy, które po prostu trwa i jest nadrzędną perspektywą, zawierającą w sobie te różne przemiany i formy, z którymi my się kontaktujemy też na co dzień, ale też one dotyczą całego wszechświata. Więc to jest naprawdę duchowa perspektywa, której można odetchnąć i być spokojnym, bo na tym absolutnym poziomie my nigdy nie opuszczamy tego świata, ale też nigdy się tutaj nie pojawiliśmy. Byliśmy od zawsze, tylko w różnych innych formach i postaciach.
Tak, bardzo dobrze jest to sobie uświadomić i pewnie te drogi do uświadomienia sobie tego są różne. Jedną z nich jest właśnie, tak jak Pan mówi, obserwacja tej przyrody, czytanie też takich książek jak Pańska, bo to wszystko daje taki głęboki wgląd w to, jak to wszystko po prostu działa. I wydaje mi się, że właśnie jakąś ulgę może przynieść to, że my się właśnie nie musimy, jak nie chcemy, odwoływać do tych tajemnicy, stworzenia i takich wielkich górnolotnych słów. My po prostu możemy obserwować to, co dzieje się w przyrodzie, cykle, które się dzieją w naturze i one już dają nam tak naprawdę odpowiedź na to, prawda? Jeżeli się dobrze przyjrzymy, to po prostu to zauważymy. Więc pewnie, może to być jeszcze też jakiś sposób. A też chciałabym zapytać, już tak zmierzając do końca, to gdybyśmy chcieli tak dobrze przeżyć to życie, które teraz mamy, które teraz trwa, to co by, jak powinniśmy to zrobić? Bo tutaj gdzieś mi się też ciśnie na usta takie słowo jak uważność i bycie tu i teraz, docenianie tego, co jest, takie, jakim jest. Czy to jest właśnie taki przepis na to wystarczająco dobre życie?
Tak, to wystarczająco dobre życie to nie jest coś, co ma nas spotkać, kiedy odhaczymy jakieś warunki, bo to jest kolejna odsłona tego samego dramatu, w której jesteśmy właśnie uzależnieni od czegoś, od jakiegoś magicznego sposobu, przepisu czy wskazówki. Tu chodzi o to, że już teraz, już tutaj, tu jak siedzę na tym krześle i rozmawiam z Panią, moje życie może być i już jest wystarczająco dobre. Niczego mu nie brakuje. Oczywiście mam zjeść obiad, czy zrobić zakupy, czy zarabiać pieniądze. To zawsze coś jest do zrobienia. To nie chodzi o to, żeby usiąść w fotelu i nie kiwnąć palcem. Chodzi o to, żeby cokolwiek robię, mieć takie poczucie, że moje życie jest kompletne, że jestem już osobą, która urzeczywistniła swój potencjał, że niczego mi nie brakuje, że mam już naprawdę wszystko, co nie znaczy, że nie mam iść po ziemniaki, żeby ugotować obiad. Jeszcze raz to podkreślę, bo to łatwo to obśmiać i przejaskrawić, czy wynaturzyć, ale chodzi o to, żeby mieć to właśnie to poczucie zaufania do czegoś większego, poczucie, że jak otworzę oczy, jak otworzy się na doznanie zmysłowe tej chwili, tych okoliczności, tego miejsca, no to tu jest 100% życia. Niczego więcej nie trzeba tam robić i kombinować. Wystarczy po prostu się raczej zgodzić na to, co jest, w pełni doświadczając tego, co jest łatwe, przyjemne, i tego, co jest trudne i przykre, bo zawsze są te dwie strony. Gdybyśmy tak potrafili przeżywać życie, właśnie z taką otwartością, to myślę, nie ładowalibyśmy się w te kłopoty, które teraz prowokujemy w postaci właśnie tego wszechkryzysu. Także ta książka to jest właśnie taki apel o to, żeby się zatrzymać, żeby się rozejrzeć wokół, żeby zauważyć swój oddech, swoje ciało, zobaczyć wyraźnie osobę, która jest przy mnie, zobaczyć ziemię pod stopami, chmury, które nade mną krążą i po prostu odetchnąć z takim poczuciem, że moje życie jest pełne, wystarczająco dobre.
Dokładnie tak. Z tym zostajmy po prostu. Także dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo również.
Dziękuję Ci za wysłuchanie rozmowy. Jeżeli ten podcast Ci się podobał albo coś w Tobie zostawił, napisz mi wiadomość. Znajdziesz mnie na Instagramie albo na Facebooku jako Babka Natura. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli prześlesz ten podcast dalej do swoich znajomych albo udostępnisz go na swoich mediach społecznościowych. W ten sposób łatwiej mi jest docierać do kolejnych słuchaczy. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia w jakiś kolejny piątek.